Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Pierwszy odcinek w marcu, a marzec to taki miesiąc, w którym nasze myśli kierują się ku wiośnie, ale my na chwilę to powstrzymamy i dzisiaj będziemy rozmawiały o zimie.
Myślę, że są dzieci, które śniegu nie do końca pamiętają albo nie wiedzą, jak wygląda na żywo.
Bardzo
na przykład tutaj w Warszawie.
Ale za to są seriale, w których ten śnieg można pooglądać, a co więcej, pogoda, śnieg czy zima są takim środkiem do tego, aby w pełni przedstawić jakiś pomysł, aby rozbudować fabułę. Zima może być częścią tej fabuły, może być nawet bohaterką serialu. I właśnie o takich serialach dla wszystkich, którzy w tym roku zatęsknili za zimą, dzisiaj będziemy rozmawiać.
Będziemy miały i kryminał, i serial fantasy, i polski serial, co dość rzadko zdarza się w naszym programie, więc będzie co oglądać. Mamy parę bardzo mocnych propozycji.
Szkoda czasu na złe seriale. Odcinek pod tytułem Winter is not coming rusza.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy od obiecanej polskiej propozycji. I to polskiej propozycji, która moim zdaniem jest jednym z najlepszych polskich seriali w ciągu ostatnich kilku lat. Chodzi o serial Watacha, wyprodukowany przez HBO. W tym momencie mamy 3 sezony. Trzeci sezon miał premierę w sumie całkiem niedawno. Ta historia jest już zamknięta. Leszek Lichota, czyli Rebrow, główny bohater tego serialu oraz cała jego ekipa tytułowa Watacha, czyli grupa pograniczników z Bieszczad. To był serial, w którym wystąpiła plejada polskich aktorów. Zacznijmy od Aleksandry Popławskiej, Andrzeja Zielińskiego, Jarosława Boberka, Andrzeja Konopki, oczywiście niezapomnianego, Bartłomieja Topy, Piotra Żurawskiego, który jest genialny w trzecim sezonie. Uwielbiam jego postać Wiśniaka, bardzo charakterystyczną.
Marian Dziędziel.
O tak.
Też wspaniała postać takiego bezdomnego w kryzysie zdrowia psychicznego człowieka, który mieszka w lesie, bo co ważne, obok zimy, która jest naszym tematem przewodnim, to mam wrażenie, że równym, pełnoprawnym bohaterem tego serialu są Bieszczady.
A wręcz głównym nawet bohaterem.
Te widoki, te sceny, te miejsca, te lasy i to, jak to jest nakręcone, w jaki sposób to jest stworzone, jest właściwie, wydaje mi się, jednym z głównych zalet tego serialu. Nie umniejszając roli bardzo dobrej fabuły, bardzo ciekawej i adekwatnej do tego, co się dzieje, bo też to, co się dzieje w Watasze, odpowiada trochę temu, co się dzieje na sferze politycznej, szczególnie w relacjach polsko-ukraińskich na Ukrainie, bo całe historie są bardzo powiązane z przemytem ludzi, narkotyków właśnie na tej granicy polsko-ukraińskiej. Więc ja tu mam takie poczucie, że nie mogę się nachwalić tego serialu.
Rzeczywiście masz rację, mówiąc o pięknie Bieszczad, które jest świetnie ujęte w tym serialu. Z drugiej strony miałam też często wrażenie, że Bieszczady nadrabiają tym, z czym nie radzą sobie czasami twórcy, kiedy trochę fabuła siada. Ja nie mówię, że te 3 sezony były idealne, równe i wszystkie 3 oglądało się fantastycznie. Ja jestem fanką ostatniego, właśnie tego 3. sezonu, gdzie paradoksalnie tej zimy jest najmniej tego śniegu, bo on się głównie jednak toczy taką wczesną wiosną, tam jest dużo błota, brudu, no ale faktycznie taki klimat polskiego przystanku Alaska, jeśli chodzi o śnieg, zimowość, też w pewien sposób...
Ale tylko o to, bo innego klimatu nie ma.
To jest zdecydowanie serial kryminalny jednak, tak łączący z jednej strony jakieś historie osobiste z większą intrygą, można powiedzieć krajową, a nie tylko skupiającą się na tym małym wycinku Bieszczad, który, no też, będziemy o tym mówiły jeszcze przy innych serialach, ale mam wrażenie, że ta zima w Watasze, ten śnieg w Watasze jest też do pokazania tego, jak bardzo to jest odcięte od ludzi miejsce, jak bardzo to jest daleko od reszty Polski, jak to różne jest też od reszty Polski, że to w jakimś sensie tworzy taki klimat osaczenia, taki klimat samotności, no i też klimat małej społeczności, w której wszyscy się znają.
Cała fabuła zaczyna się od tego, że tytułowa Watacha to są pogranicznicy, oficerowie Straży Granicznej, funkcjonariusze Straży Granicznej. Jest impreza pożegnalna komendanta. Wszyscy są w jednym domu i nagle cały ten dom wybucha. I jedynymi osobami, które nie były w tym domu, właściwie jedyną osobą, którą nie byłam w tym domu, jest właśnie ten tytułowy Wiktor Rebrow, w tej roli świetny Leszek Lichota, który w tym momencie w ramach różnych okoliczności po prostu wyszedł z tego budynku. Giną wszyscy jego przyjaciele, ginie jego partnerka życiowa, jego narzeczona, no taka stała partnerka wieloletnia, również ze Straży Granicznej, do straży na śledztwo przyjeżdża prokuratorka z Warszawy w tej roli Aleksandra Popławska, która uznaje, że to właśnie Wiktor Rebrow jest tym, który doprowadził do wybuchu Watahy, który jest w jakimś kontakcie, w jakimś spisku z przemytnikami i próbuje to udowodnić.
Rebrow jest takim bohaterem na miarę współczesnych seriali. Nie jest idealny, wpada w nałogi, przechodzi na złą stronę.
Nadużywa przemocy.
Jest samotnikiem, nie waha się dopuścić właśnie przestępstw, nadużyć po to, żeby, nie wiem, dojść do prawdy, po to, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Nie jest takim etycznym, dobrym, no tutaj byśmy powiedzieli stereotypowym gliną, ale on gliną nie jest, jest pogranicznikiem, więc też wychodzi ze swojej roli zawodowej. Ale też jest takim bohaterem do lubienia i do sympatyzowania z nim, a z Aleksandrą Popławską tworzy duet, no najbardziej magnetyczny duet polskiej telewizji, tak to górnolotnie nazwę.
A jednocześnie też wydaje mi się, że dużą zaletą tego, co się dzieje w tym serialu, jest to, że poznajemy to, jak wygląda praca Straży Granicznej w Polsce. Bo to jest jedna z tych służb, które nie dostają ani splendoru, ani takiego szacunku społecznego. To nie są policjanci, którzy dostali setki, tysiące seriali. To nie są strażacy, którzy mają po prostu największą estymę, jeżeli chodzi o grupy mundurowe. Że tą Straż Graniczną poznajemy w zupełnie innym kontekście, że poznajemy to, jak funkcjonuje, jak ciężka jest to też fizyczna praca, bo to, jak oni zasuwają po tych lasach, ja bym nie dała rady fizycznie.
Jeszcze należy się na pewno jedno słowo temu, o czym już troszkę wspomniałaś, ale może to trochę rozszerzymy, bo jednak mi się bardzo podobało w ostatnim sezonie, jak twórcy, czyli między innymi Michał Garda, Piotr Szymanek, Kasia Adamik, Jan P. Matuszyński. Oczywiście mówię o twórcach, którzy przez cały serial uczestniczyli w produkcji Watahy, ale szczególnie w tym ostatnim znaleźli taki dobry pomysł na to, jak komentować rzeczywistość. Czyli cały wątek polsko-ukraińskiej mafii przemytniczej i takich tarć i napięć osób mieszkających bardzo blisko granicy, wynikający z takich narodowościowych problemów, jest bardzo ciekawie ujęty i tak drapie, w sensie wbija nam trochę szpilę, bo pokazuje, jak potrafi być to bezlitosne, jak potrafi być to destrukcyjne.
To jest też kolejny wątek, który warto podkreślać, ale dla mnie bardzo ważne jest to, że to jest pierwszy, tak naprawdę wydaje mi się, popraw mnie, jeżeli się mylę, polski serial, którym obie zachwycamy się tutaj w studiu i ja mam wielką nadzieję, że tych seriali będzie więcej, bo to jest serial na światowym poziomie. Ja myślę, że to jest polski serial, który mógłby odnieść sukces na arenie międzynarodowej przy odpowiedniej promocji i odpowiednim zaangażowaniu. Pewnie z jakimiś didaskaliami tych relacji polsko-ukraińskich. Albo może jestem po prostu marzycielką, bo mi się tak marzy taki światowy polski serial.
Polska zima, a szczególnie ta w Bieszczadach, jest najpiękniejsza. To starają nam się między innymi udowodnić twórcy serialu Watahy, który do obejrzenia jest na HBO Go.
Przechodzimy do serialu, który jest dla mnie taką dziewczyńską wersją Harry'ego Pottera.
Masz rację, coś w tym jest. Szczególnie, że ten serial również powstał na podstawie książki, tak samo jak filmy Harry'ego Pottera powstały na podstawie słynnej trylogii. I o ile akurat opowieści książki Filipa Pullmana, czyli autora Złotego Kompasu, którego Mroczne Materie są ekranizacją, nie powiedziałam tego zbyt za wiele, mam nadzieję, że nie są aż tak popularne jak książki J.K. Rowling, a szkoda, dlatego że są naprawdę świetne i doskonałe, no i mają to przewagę nad Harrym Potterem, że główną postacią jest dziewczynka.
Ja tylko dodam, że trylogia to Filip Pullman, a nie trylogia to Harry Potter.
Powiedziałam trylogia? Ojej,
tak, jako fanka Harry'ego Pottera i ponieważ obie dorastałyśmy z tymi książkami, muszę ci to, muszę to jakoś powiedzieć.
Nie, to tak od razu, tak, to była jakaś językowa niezgrabność z mojej strony, absolutnie.
Philip Pullman publikował swoje książki po angielsku w tym samym czasie, co J.K. Rowling, bo my rozmawiamy o latach tam 95-2000, czyli to jest też ten moment, w którym Harry Potter jakoś odgrywał rolę, ale moim zdaniem Pullman poszedł trochę dalej, bo my tutaj w Mrocznych Materiach mamy teokrację i walkę religii z nauką, na przykład. Co denerwowało katolików na innym poziomie? To znaczy, mam wrażenie, że to było takie wzmożenie tych bardzo konserwatywnych katolików i o Harry'ego Pottera, i o Mroczne Materie Philipa Pullmana.
A wszyscy się przecież do Pottera czepiali za ten satanizm, a tutaj po prostu...
Tutaj mamy jakąś formę teokracji. Pullman stworzył, to jest też odwzorowane w serialu, taki nowy świat. Świat, w którym rządzi magisterium. Magisterium jest takim też kościołem, nazywane jest też kościołem w książce. W serialu chyba nie. Mi się to myliło w serialu. Wydaje mi się, że to słowo kościół nie pada. I jest instytucją najwyższą i najważniejszą.
I złą. Na wskroś przegniłą przez... takie jakieś stare wierzenia, niedopasowującą się do współczesnego świata, ale do tego takiego świata, który nie jest nasz. Jest takim światem fantasy, ale bardzo podobnym, można tak orzec, że tak lustrzanie odbitym od współczesności jakiejś. I magisterium jest właśnie takim symbolem... ludzi, którzy chcą, żeby czas stanął w miejscu, ludzi, którzy nie przyjmują nowych teorii naukowych, nowych pomysłów, są bardzo konserwatywni w swoim myśleniu oraz bardzo aktywnie krytykują i niszczą przejawy takiego wolnomyślicielstwa czy jakichś odkryć. I tutaj właśnie w tym świecie James McAvoy i Ruth Wilson, po prostu doskonały duet, który akurat jeszcze w Mrocznych Materiach się nie spotyka, albo przynajmniej tylko chwilowo bywa razem na ekranie, no tworzą właśnie taki bardzo nieoczywisty, bo o żadnej z tych postaci nie można powiedzieć, że jest dobra albo jest zła. Bardzo ciekawie napisany duet. No i razem z Daphne, z dziewczynką, która jest taką naszą przewodniczką po tym świecie, wyruszamy w podróż. I to wyruszamy w podróż na północ. I tam są te białe niedźwiedzie i śnieg, który jest tematem przewodnim naszej audycji.
Ten świat Mrocznych Materii różni się od świata realnego też tym, że każdy z bohaterów i bohaterek ma swojego daimona. Daimon to taka manifestacja duszy, takie niby zwierzę, które zmienia kształty, póki osoba, do której przypisany jest ten daimon, nie dorośnie, z którym można rozmawiać, dzielić się myślami, który ma własną osobowość. To, jakiego kształtu jest daimon, jest jakoś związane z osobowością tego właściciela, no nie wiem, czy właściciela, tego najważniejszego ludzkiego przyjaciela, o tak to nazwę, bo to chyba nie o posiadanie chodzi, więc mamy tam małpy, mamy tam wydry, mamy węża, mamy orła, nawet był motyl w tych daimonach. I to jest ważna część tego serialu, moim zdaniem, ponieważ on jest tak zrobiony, że te daimony są pięknie stworzone dzięki efektom specjalnym, nie wspominając już o tych niedźwiedziach polarnych, które są po prostu moją ulubioną grupą w tym serialu. To, jak zrobiona jest grupa niedźwiedzi polarnych oraz ten nasz główny niedźwiedź polarny, trochę wyklęty w całej tej narracji, jest naprawdę interesujące.
Jeśli już mówimy o niedźwiedziach polarnych, no to trzeba powiedzieć
o tym... Jeśli już mówimy o niedźwiedziach polarnych, to jest moim zdaniem hasło na koszulki.
To trzeba powiedzieć o tym, dlaczego umieściłyśmy ten serial w temacie seriali o zimie, seriali nawiązujących do zimy. To znaczy cała historia i cała fabuła pierwszego sezonu, bo jesteśmy przekonane, że dalej będzie kontynuowany ten serial, że Mroczne Materie dostaną kolejne sezony, zasadza się na niebezpiecznej wyprawie po przyjaciół, po bliskich, po rodzinę, dowodzone właściwie przez Lajrę, która z jednej strony jest właśnie taką bardzo dzielną, młodą osobą, ale jednocześnie już bardzo potężną. I wiemy o tym, że ona tutaj będzie odkrywała kluczową rolę do tego, aby zachować świat, bo właśnie nad całym światem wisi jakiś konflikt dobra ze złem, różno pojętego, szeroko pojętego. I ta północ właśnie jest uosobieniem czegoś tajemniczego, uosobieniem czegoś niebezpiecznego, problemów, które czekają na drodze naszych bohaterów, że ona ma być takim właśnie obezwładniającym, mrocznym światem, do którego nasi bohaterowie wchodzą po coś. Wchodzą w niebezpieczeństwo, czeka ich coś złego. No i takie przedstawienie zimy też jest bardzo fascynujące i widać, jak ten serial się zmienia właśnie z takiej angielskiej wiosny. Nagle przenosimy się po prostu w mroczne i ciemne śniegi.
A jednocześnie jest to serial, który można obejrzeć z dziećmi, myślę, że kilkunastolatkami, tak 10, 11, 12 lat, dla młodszych nie. I dorośli coś będą z tego mieli. Jest to naprawdę interesująca produkcja, ale sam fakt tego, że to jest kooperacja BBC i HBO, to już jest taki znaczek jakości. Chyba nie złapałyśmy BBC na jakimś złym serialu jeszcze w naszej audycji.
Ale wolę o tym nie mówić głośno, bo zawsze może być ten pierwszy raz. Jeśli chodzi o mroczne materie, to kiedy one wchodziły, były bardzo często reklamowane jako taki naturalny następca Gry o Tron, że to będzie kolejny właśnie przebój, który tak bardzo zawładnie umysłami ludzi, że zdobędzie taką samą popularność jak Gra o Tron. Ja myślę, że jeszcze mrocznym materiom do Gry o Tron troszkę brakuje, ale bardzo trzymam kciuki za to, żeby kolejne sezony były równie udane jak ten pierwszy.
Ja myślę, że po prostu to jest kategoria inna. Że to właśnie jest bardziej Harry Potter, poważniejszy, mądrzejszy i bardziej zniuansowany niż Gra o Tron, ale rozumiem, że sukces Gry o Tron kusi wszystkich twórców, aby się ścigać, więc i Wiedźmin próbuje, i Mroczne Materie, a może warto zostawić Grę o Tron samej sobie, o której tu jeszcze będziemy rozmawiać, ale póki co przechodzimy do miejsca, gdzie ten śnieg odciął wszystkich dosłownie.
Rozmawiałyśmy o polskim serialu kryminalnym, rozmawiałyśmy o serialu fantasy, a teraz przyszedł czas na skandynawski serial kryminalny, należący do gatunku Nordic Noir. Jeśli chodzi o śnieg, to na pewno Skandynawowie mają coś do powiedzenia.
To prawda, miałyśmy oddzielny odcinek o skandynawskich serialach, więc jeżeli te Państwa interesują, to zapraszamy na tok.fm.pl, tam w zakładce można znaleźć nasze polecenia. A wśród nich był też ten serial, czyli serial W pułapce, gdzie ten śnieg jest właściwie kluczowy dla fabuły.
W 2015 roku Islandia postanowiła przygotować swoją narodową superprodukcję. Wydali 6,5 miliona euro.
I zatrudnili wszystkich aktorów, którzy mieszkają na tej wyspie.
Tak, tak, masz rację. Tak właśnie było. Najpopularniejszych, czyli wszystkich. I stworzyli serial, który im się bardzo udał, dlatego że on odniósł, jak na islandzki serial, ogromny sukces na całym świecie. To jest taka opowieść o małej rybackiej wiosce, absolutnie na krańcu świata, bardzo spokojnej, bardzo małej, w której wszyscy się znają, w której nagle z zatoki zostają wyłowione zwłoki, a właściwie część tych zwłok.
Bez głowy.
I trzech, no muszę to powiedzieć, prowincjonalnych policjantów postanawia rozwiązać tę zagadkę, a nie mają oni wyjścia, muszą to zrobić na własną rękę, dlatego że właśnie warunki pogodowe, między innymi sztorm i burza śnieżna, odcinają tę wioskę od reszty świata. Jeszcze w międzyczasie jest awaria prądu, więc już jest nie dość, że jeszcze zimno, śnieg, to jeszcze ciemno. No i robi nam się tam bardzo duszno w tej wiosce.
Mamy jeszcze przyjezdnych, bo mamy ten statek, który cumuje do brzegu tej miejscowości, więc mamy paru nowych bohaterów, takich nieznanych w całej tej historii i przeświadczenie, że w tej wiosce znajduje się morderca, człowiek, który zabił tego policjanta, bo okazuje się, że te zwłoki to są zwłoki policjanta i to się okazuje na samym początku, więc tutaj nie spoiluję całej narracji. No duszność tego, że ten śnieg jest taki przytłaczający, że jest wrogiem, że nie pozwala się wydostać, że jest taki opresyjny właściwie, jest wydaje mi się najmocniejsze we wszystkich serialach, które tutaj mamy, bo Bez tego śniegu nie byłoby tej fabuły.
W dodatku śnieg i ciemności nadają temu serialowi bardzo monochromatyczny wymiar. On jest czarno-biały wręcz. Albo mamy te ciemności i cienie i ludzi, którzy posuwają się w tych szaroburych kurtkach i szaroburych przestrzeniach. Także tego koloru właściwie tam praktycznie nie ma. To też sprawia wrażenie i robi taki klimat bardzo, bardzo klaustrofobiczny. O, tego słowa szukałam. Ale powiem ci, że przypomniało mi się, jak rozmawiałyśmy o tym serialu, no nie wiem, pół roku temu, może trochę dłużej. I wtedy opowiadałam o tym, że bardzo mi się podoba w nim ścieżka dźwiękowa, bardzo mi się podoba muzyka i mówiłam o tym, że no tak, no bo to zrobił ten Jóhann Jóhannsson, który jest bardzo słynnym islandzkim kompozytorem, a dzisiaj powiem tak, Jóhannowi Jóhannssonowi pomagała Hildur Guðnadóttir, czyli zdobywczyni Oscara, tak, za Jokera. To ciekawe, brawo. Jak mi się zmieniła perspektywa przez te pół roku.
Bardzo zgrabnie wypowiedziałaś to nazwisko, ale próbowałam nauczyć się wymowy miasteczka, w którym to się dzieje, gdzie większość liter jest mi nieznana i nie podejmę się jednak tego zadania.
W pułapce, trapped. To jest angielski tytuł. Pierwszy sezon jest do obejrzenia na Netflixie. Drugi w Polsce niestety chyba tam na Ale Kino Plus był w pewnym momencie, ale myśmy go nie znalazły w legalnym dostępie. Dlatego o nim nie mówimy.
Tak, to jest nasza zasada. Tutaj możemy jeszcze dorzucić, że rozmawiamy tylko o serialach, które można obejrzeć w Polsce legalnie.
A teraz przyszedł czas na najstarszy serial w naszym zestawieniu, a chodzi o serial dostępny na HBO, serial Fargo, wyprodukowany w 2014 roku. Trzy Globy, 6 Emmy, bazujący, a może czerpiący inspirację, tak to nazwijmy, z bestsellerowego filmu Braci Coen, który w latach 90. z kolei był bardzo popularny. No i tutaj właśnie w scenografii zaśnieżonej Minnesoty, bo to jest ważne, rozgrywa się absolutnie niesamowita historia kryminalna i właściwie historie kryminalne, powinnam powiedzieć.
To prawda, z plejadą niezwykłych aktorów, oczywiście wspaniałych twórców i jeszcze z takim zabawnym zabiegiem, gdzie na początku każdego odcinka dostajemy informację, że ta historia wydarzyła się naprawdę i że wszystkie wydarzenia są prawdziwe ze względu na szacunek dla ofiar, co jest nieprawdą.
No i to jest właśnie trochę dobre przedstawienie tego serialu, bo ten serial jest pełny takiego czarnego, dziwacznego, brutalnego i mrocznego humoru. Bo naprawdę jest zabawny w całej swojej krwistości, że tak powiem.
Zaczyna się od tego, że postać grana przez Billy'ego Boba Thorntona, który jest bardzo sprawnym i bardzo bezwzględnym zabójcą.
Lorne Malvo.
Decyduje się pomóc innemu bohaterowi, który ma problem z szkolnym prześladowcą.
Martin Freeman. Czy w roli Lestera Nygarda jest takim typowym...
Czyli Watson z Sherlocka Holmesa z Benedyktem Cumberbatchem.
Albo Hobbit z Hobbita.
Tak jest. No, mamy tutaj dużo przykładów.
On gra właśnie taką osobę, która sobie nie radzi w życiu prywatnym. Jest takim popychadłem trochę, pomiatanym, pogardzanym przez nawet swoje najbliższe osoby.
Łącznie z żoną.
No i Lorne Malvo, który jest psychopatycznym zabójcą, postanawia mu, właściwie to trochę nie wiem dlaczego, postanawia mu pomóc. I rzeczywiście prowadzi to do takiego całej lawiny absurdalnych wydarzeń, które są coraz bardziej brutalne. Jedno morderstwo nakręca drugie, powoduje kolejne. One są tarantinowskie w swojej dosłowności, w swoim takim krwawej istocie. I z tego serialu rzeczywiście zrobiła się taka perła wręcz, bo trzy sezony, które do tej pory mogliśmy oglądać, to są sezony trochę jak sezony True Detective, trochę jak sezony detektywa, czyli takie luźno ze sobą powiązane, no stworzyły coś takiego, co jest wręcz historyczne, jeśli chodzi o seriale na świecie.
I jeszcze do tego trzeba dorzucić absurd, który towarzyszy produkcjom braci Coen, bo to jest bardzo ważne. I cały ten serial przynajmniej, no to jest tylko ten pierwszy sezon, jak już mówiłaś, jest tylko zaśnieżony, reszta nie, ale cały serial się, mimo tej brutalności, bardzo dobrze ogląda.
Tak, bardzo się dobrze ogląda i bardzo jest wciągający. Z drugiej strony właśnie tutaj, jeśli chodzi o zimę, to ona mi najbardziej coś mówi. No rzeczywiście, to jest Minnesota i śnieg pełni tutaj rolę czasami różnego wyzwalacza wydarzeń. Tak jak w tej pierwszej scenie, kiedy nasz główny morderca wpada w poślizg i ma wypadek na oblodzonej drodze, albo wtedy, kiedy jeden z bohaterów tego serialu jest zastraszany i no, torturowany w pewnym sensie na środku zamarzniętego jeziora. To są takie bardzo sugestywne obrazy. Ale dla mnie ta Minnesota jest też takim symbolem, znowu, małej mieściny, zabitej dechami, nieprzyjaznego klimatu, takich zimowych pól, w których mieszkają pośrodku ci ludzie, którzy muszą być twardzi, którzy muszą być trochę brutalni, ale też małostkowi, też tacy nie do końca dobrzy ludzie, tacy tchórzliwi czasami, tacy, którzy nie zawsze dokonują
jaka
dobrych decyzji.
Po prostu surowa w ocenach. Ja z kolei miałam poczucie, że oni są...
Nie, no to nie jest serial o sympatycznych ludziach.
Nie
no.
Chodzi o sympatycznych ludzi, tylko ja miałam wrażenie, że oni są bardzo pełnokrwiści, że oni są ludzcy w tym wymiarze, że są gotowi zrobić rzeczy bardzo dobre i bardzo złe jednocześnie, że są wielowymiarowi, że przemoc stosowana na przykład na głównym bohaterze prowadzi do tego, że on też jest gotowy stosować przemoc. I dla mnie to są bardzo ważne przesłania tego, że nie ma ludzi dobrych lub złych. Są ludzie, którzy trafiają w różne okoliczności, oczywiście poza naszym psychopatą głównym, ale że oni są tacy niejednoznaczni, przez co we mnie budzili jakąś tam dozę sympatii. No, główna policjantka jest bardzo interesującą postacią.
W tej roli Alison Tolman, czyli Molly Solverson, serialowa, no świetnie wypadła, tak też analogicznie do filmu się odnosząc, to może nawet lepiej niż jej pierwowzór. A może właśnie to, co mówisz, czyli te wyraziste postaci, które są atutem serialu Fargo, to jest klucz do tego, o czym powiedziałaś na początku, to znaczy do tego żartu z tym, że cała opowieść bazuje na prawdziwych wydarzeniach. Właśnie może chodzi o to, że ci ludzie są aż tak bardzo prawdziwi, aż tak bardzo zbliżeni do prawdziwych osobowości, że trzeba było to zaznaczyć w planszy.
Colin Hanks jest też bardzo ciekawą postacią, to znaczy ta jego postać, którą gra, jest interesująca, bo w jednym momencie jest gotowa się uchylić przed konfrontacją z kimś złym, z przestępcą, z kimś, kto zagraża społeczeństwu, a w drugim momencie z tym samym człowiekiem jest w stanie wnieść się na jakieś takie wyżyny odwagi, kiedy ma bardzo dużo do stracenia. Wydaje mi się, że to bardzo ludzki serial i bardzo dobry.
Bardzo go polecamy. Do obejrzenia jest na HBO. No i w zestawieniu seriali, które mówią o zimie i o śniegu, nie mogło zabraknąć Gry o Tron. Po prostu nie dało się zrobić tego odcinka bez Gry o Tron.
Szczególnie, że ten najważniejsze zdanie Gry o Tron, Winter is Coming, jest związane z zimą i ze śniegiem. I tu jest ciekawie, bo mamy tych bohaterów, którzy pochodzą z północy, tych, którzy pochodzą ze świata śniegu, to są ci pozytywni bohaterowie.
O, ja mam ich tak jednoznacznie jednak nie...
Każdy kibicował nie, komuś innemu, tak?
Nie klasyfikowała, że ci, co
nie
z zimy,
lubisz
to
Neda
pozytywni.
Starka.
Nie miałam okazji go poznać, szybko umarł jakoś w tym serialu.
Jona Snow, proszę bardzo. Chociaż Snow to akurat nazwisko, które w Grze o Tron przypadało tym, którzy nie pochodzili z legalnego związku.
Gra o Tron i śnieg i zima w Grze o Tron jednak jest zwiastunem czegoś bardzo złego. Cały czas główni bohaterowie i na północy, i na południu odnoszą się do zimy, która miała miejsce wieki temu, która trwała całe pokolenie i która właśnie była takim epizodem, który ułożył ich relacje w ich świecie na, no właśnie na te całe wieki. I ta zima funkcjonuje jako ostrzeżenie. Jak Ned Stark mówi Winter is coming ciągle i mówi niebezpieczeństwo nadchodzi, a nie zima nadchodzi tak naprawdę. to, co czai się za śniegiem, to, co czai się za murem, który odgradza świat żywych i umarłych, można tak powiedzieć wręcz. No to jest mrok.
Nieumarłych.
Mrok. Nieumarłych, tak. To jest właśnie ten podział, którego wszyscy się najbardziej boją, że on jest za kruchy, że upadnie i że nagle ta zima ponownie przyjdzie.
To Winter is Coming jest też ciekawym hasłem, bo to jest też hasło, które wzywa do zjednoczenia. To znaczy konflikty między nami, walki o władzę i różnego rodzaju rywalizacje nie mają znaczenia, ponieważ kiedy przyjdzie zima, kiedy ta winter przyjdzie, to nie będzie miało znaczenia, czy jesteś z Lannisterów, czy ze Starków, bo żeby przetrwać, będziemy potrzebowali siebie nawzajem. I tak samo się dzieje w momencie, kiedy właśnie nadchodzą nieumarli, bo po paru sezonach to się w końcu dzieje. I kiedy albo można się zjednoczyć, albo można zginąć, co jest bardzo dobitnie pokazane w tym serialu. No, mówienie czegoś nowego albo powtarzanie przez kilka minut czegoś o Grze o Tron jest trudne, bo my zrobiliśmy w ogóle odcinek dla tych, którzy tęsknią za Grą o Tron, gdzie można znaleźć seriale, które w jakiś sposób mogą się fanom Gry o Tron spodobać, bo właściwie jest to taki... najbardziej kultowy serial ostatnich lat.
No i przez to, że obgadane i w lewo, i w prawo, to my też czujemy się nieco znudzone rozmawianiem o nim, pomimo tego, że na przestrzeni lat również i nam przynosił wiele radości i też go oglądałyśmy, ale z tą zimą z Gry o Tron chyba już Państwa zostawimy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich czasów, kiedy zimę będziemy oglądać tylko na ekranie.
Tak, ale o tym, jak temu zapobiec albo jak działać, żeby tak się nie stało, to jest inny podcast, Koniec Świata Małgorzaty Gołoty. Bardzo polecamy Państwu ten podcast, żebyśmy nie musieli za zimą tęsknić.
A już za 3 tygodnie wiosna, przynajmniej ta kalendarzowa, żegnamy się z Państwem. Jak co tydzień polecamy też naszego Facebooka Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz stronę tok.fm.pl.
Jesteśmy też na Instagramie. Zapraszamy na nasz Instagram. Próbujemy naszych sił w tym medium społecznościowym. Niech Państwo sprawdzą, jak nam idzie.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.